Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panów redaktorów, witam państwa.
I doradca wojewody, między innymi do spraw transportu. Mówię specjalnie o tym, bo trochę o transporcie na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja myślę, że zaczniemy szerzej. Nie będziemy skupiać się w tym momencie na Zielonej Górze, aczkolwiek będzie to dotyczyć w dużej mierze Zielonej Góry, bo mamy trochę zmian w kwestiach dotyczących transportu kolejowego. Dużo się dzieje, tu sytuacja jest dynamiczna, jeśli chodzi o ten właśnie temat. Wiemy o remontach, które się dokonują, tak? Wiemy, jak inwestowane są pieniądze w infrastrukturę kolejową. Ja wiem, że to może zbyt optymistyczne, co powiem w tej chwili, ale no jest to kolejny krok do tego, żeby rzeczywiście ten transport kolejowy no stanowił zdecydowanie, miał większą siłę, może w ten sposób.
Proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, że teraz stykamy się z takim problemem, że jest coraz więcej pasażerów w pociągach w Polsce i między innymi w pociągach tych dalekobieżnych PKP Intercity i mamy problem szybkiego uzupełniania wagonów. Brakuje miejsc dla podróżnych i zdarza się, że podróżują w takich warunkach, od których już się pomału odzwyczajamy, tak? I to są te wyzwania, które stoją przed spółkami kolejowymi, przed Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, żeby zapewnić środki. Te środki, te źródła finansowania są i trzeba jak najszybciej te również braki taborowe uzupełniać.
No wie pan, no czasami jest tak, że są te braki taborowe rzeczywiście, tak jak pan mówi, czasami no, muszą podróżni z tego względu poruszać się wagonami, które pozostawiają wiele do życzenia. Czyli to jest ten właśnie powrót do takich czasów, od których się odzwyczailiśmy, ale też niejednokrotnie sam widzę zdjęcia znajomych, którzy podróżują pociągiem gdzieś na drugi koniec Polski i specjalnie fotografują te wagony, żeby pokazać, w jakich komfortowych warunkach podróżują. Więc no, tutaj mamy dwa bieguny tego wszystkiego. Tak, z jednej strony czasami zdarza się, że te wagony nie są najlepsze, ale z drugiej strony są też takie pociągi, które przewożą pasażerów w naszym kraju, które są naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
A wracając do naszego podwórka, to od pewnego czasu są dostępne projekty, podkreślam słowo projekty rozkładów jazdy i taką ciekawostką jest to, że dzięki wieloletnim pracom rewitalizacyjnym na magistrali nadodrzańskiej czas przejazdu niektórych pociągów pomiędzy Zieloną Górą a Wrocławiem wynosi już poniżej 2 godzin. Takie niektóre pociągi mają czasy godzina 57, niektóre no tak do 2 godzin 13 minut. Mówimy o pociągach tych pospiesznych.
Można powiedzieć, że to porównywalny czas z podróżowaniem samochodem, tak? No zależy kto jak jedzie oczywiście, ale gdybyśmy trzymali się literalnie przepisów wszyscy na drogach, no to tyle wynosi przejazd.
I to jest duża zmiana, przyciąga dodatkowo pasażerów, bo pamiętam, że takim przez lata takim pewnym wyznacznikiem czasu przejazdu między wydającym się abstrakcyjnym, wiele osób to podważało, że to w ogóle jest możliwe, to był taki czas przejazdu 2 godziny 15 minut, czas przejazdu Ślązaka między Zieloną Górą a Wrocławiem, wyjazd 6.00, przyjazd 8.15. Teraz te czasy przejazdu są niższe, będą jeszcze niższe, dlatego że cały czas trwają remonty torów na Odrzance, między innymi jednego z torów pomiędzy Rudną Gwizdanów a Głogowem, na takim wąskim gardle w okolicy Wołowa, więc i Małowic Wołowskich, więc mimo, że są to inwestycje poza naszym województwem, to one jakby bardzo istotnie poprawiają naszą dostępność, no chociażby w kierunku południowym do Wrocławia. No
i powiem panu, że ja znam wiele osób, które coraz częściej decydują się na podróż pociągiem z różnych względów. Zależy jeszcze jak długa to ma być trasa, ale czasami rozmawiam ze znajomymi, którzy no, z powodzeniem mogliby do Poznania pojechać samochodem. Wydawałoby się, że warunki są komfortowe, ale mówią, wolę pojechać pociągiem z takiego albo innego względu. No więc jeśli to się wszystko zmienia i te warunki są coraz lepsze, to myślę, że przyjdzie ten moment, że ludzie będą rezygnować rzeczywiście z przejazdu samochodem. Ja już nie mówię o wyjeździe z Zielonej Góry do Warszawy, tak? Gdzie jeśli jedziemy samemu samochodem, zależy kto tam jeszcze, jakie paliwo ma w aucie, ale jak doliczymy bramki na autostradach i tak dalej, no to ten koszt jest zdecydowanie wysoki w porównaniu do tego, jakbyśmy pojechali pociągiem.
Tak, tak. Są też no, pewne zagrożenia czy potrzeby, które ja staram się oczywiście i pan wojewoda, i wicewojewoda, które staramy się podnosić, również zarząd województwa podnosi te sprawy. To jest na przykład problem złego stanu technicznego mostu w Pomorsku. Jest to ogromne zagrożenie, dlatego że z jednej strony będziemy mieli zrewitalizowaną czy zmodernizowaną linię pomiędzy Poznaniem a Warszawą. Tam jeszcze nawet te czasy przejazdu się nieco skrócą, a z drugiej strony stan techniczny tego mostu wymaga gruntownego remontu.
Tego to są już wielomilionowe inwestycje.
Koszt ocenia się na razie, a być może bardzo w najbliższym czasie, w październiku, te szacunki będą bardzo skonkretyzowane już, ale od 20 do 30 milionów złotych i bez tego remontu miasto wojewódzkie, Zielona Góra, może być odcięte od stolicy, więc tu jesteśmy w stałym kontakcie z ministerstwem, czekamy na pozytywną decyzję, ale z punktu widzenia spójności państwa, tak, dostępności z Warszawy do tutaj na ziemię zachodnie, do naszego subregionu, no jest to taka inwestycja bardzo oczekiwana, niezależnie od tych wydatków, które będą z Regionalnego Programu Operacyjnego.
I innych form komunikacji, bo warto zwrócić uwagę na to, że odkąd mamy w Babimoście narodowego przewoźnika, odkąd loty realizują polskie linie lotnicze, a nie jakaś mniejsza sieć, która do tej pory to obsługiwała, to bardzo mocno wzrosła liczba pasażerów, którzy latają do Warszawy, latają w bardziej komfortowych warunkach, bo samolot jest większy.
Ta oferta lotu, mimo wzrostu ilości pasażerów, z czego się cieszymy, jest cały czas jeszcze niepełna, ale ta frekwencja, która jest bardzo wzrastająca od momentu, kiedy zaczął latać lot dużym 78-miejscowym samolotem, daje podstawy do tego, żeby starać się o wprowadzenie dodatkowych rejsów, tak zwanych lunchowych, uzupełniających siatkę połączeń również w środy i w czwartki. I to jest o tyle istotne, że no na przykład, żeby w tej chwili polecieć do Warszawy, trzeba wstać około 3
w nocy. O której mówi się, że to jest największy minus tego połączenia.
Więc powinno być takie zagęszczenie tych połączeń, wtedy jeszcze można liczyć na wzrost liczby pasażerów, tak, żeby osoba z naszego województwa jadąca lecąca na jakieś rozmowy do Warszawy.
No nie musiała czekać tam od wczesnych godzin porannych.
Nie musiała czekać od wczesnych godzin porannych, a po drugie, żeby miała trzeźwy umysł i była partnerem rozmówców, którzy są wyspani, wypoczęci, tak, i nie walczą ze zmęczeniem.
No to podkreślają nawet parlamentarzyści, że te godziny średnio im się podobają, bo czasami jadą wiedząc, że mają już dzień mocno poukładany i będzie on intensywny w Warszawie, a niestety nocka zerwana, tak, że właściwie śmiali się niektórzy parlamentarzyści, że jak w filmie Barei na kolację jedzą śniadanie po prostu.
Ale żeby lot zgodził się na, bo to są negocjacje, tak, to nie jest tak, że my mówimy, chcielibyśmy i mamy zgodę.
I oni to załatwiają, oczywiście.
To potrzebne jest spełnienie kilku istotnych warunków. Jednym z tych warunków było przelanie corocznej transzy pieniędzy. To jest kwota 2 milionów złotych przez samorząd miasta Zielona Góra, który to dorzuca do 6 milionów, które daje województwo, i to są pieniądze na promocję miasta, ale ta promocja miasta autentycznie się odbywa, bo miasto bez przerwy się chwali lotniskiem i to jest duży atut chociażby w pozyskiwaniu inwestorów.
Naturalnie.
Ale i ten warunek został spełniony, między innymi na prośbę pana ministra Materny, prezydent Kubicki zgodził się uzupełnić, wywiązać się z tego corocznego zobowiązania Rady Miasta i prezydenta. Te pieniądze były zapisane w budżecie i to będzie zrealizowane. To jest bardzo dobry, ważny krok. Natomiast potrzebny jest jeszcze kolejny krok, który polega na tym, że zarówno właściciel portu lotniczego, Polskie Porty, porty lotnicze, który niesie ciężar utrzymania tego portu, tak? I polskie linie lotnicze LOT oczekują, co jest naturalne i oczywiste, takiej deklaracji, że to wsparcie przez miasto Zielona Góra będzie stabilne i nie będzie sezonowe, tak? Nie będzie podlegało jakimś tam bieżącym.
No inaczej układa się wtedy plany biznesowe, to naturalne.
I dlatego
tak,
można to robić ważne jest, aby te możliwości, które się otwierają przed portem lotniczym, to te dodatkowe połączenia, których realizacji jesteśmy blisko, tak? No musiałyby być poparte deklaracją miasta Zielona Góra. Konkretnie musi tu być decyzja prezydenta, że chce to wspierać. To nie może być poddane jakimś tam bieżącym, no taktycznym ruchom wobec, nie wiem, otoczenia politycznego prezydenta miasta, tak? Tu musi być stabilność, bo podmioty, które są partnerami w tym wypadku, Polskie Linie Lotnicze, LOT i Polskie Porty Lotnicze PPL, no to są duże, poważne instytucje, które oczekują stabilności. No,
poważni gracze na rynku,
więc
bezwzględnie.
Te decyzje muszą zapaść szybko na dniach i wtedy będziemy mieli duże z tego powodu korzyści, a te decyzje byłyby tylko kontynuacją zaangażowania miasta. Dobrze by było, gdyby miasto też z jakimś udziałem stało się udziałowcem spółki. Jest taka spółka też, Port Lotniczy Zielona Góra, żeby pokazać, że się poważnie angażuje w funkcjonowanie tego portu lotniczego.
No i może rzeczywiście
wtedy naprawdę
tak się będzie działo.
Będziemy mieli większą dostępność komunikacyjną.
A wspomniał pan o tym, że miasto chwali się, na przykład rozmawiając z przedsiębiorcami, którzy mogą zainwestować w naszym mieście tym, że jest niedaleka odległość do portu lotniczego Zielona Góra Babimos. No to przenieśmy się na chwilę na strefę gospodarczą w Kisielinie, no, która już właściwie jest niemalże w całości wypełniona. Kolejne umowy są podpisywane. Rozmawiałem wczoraj tutaj z wiceprezesem Stanisławem Iwanem, który mówi, że na dniach podpiszą, wydadzą najprawdopodobniej kolejne zezwolenie. Co prawda są jeszcze na etapie negocjacji z firmą, ale mówię, że jest to niemalże przesądzone, że kolejna duża firma, tym razem polska, firma z Leszna, z wieloletnimi tradycjami, ale taka, która no, mocno zmieniała się na przestrzeni lat, bo oni chyba zaczynali od produkcji klamek, a w tej chwili zajmują się no, dużo wyższymi technologiami, jeśli wchodzą na rynek motoryzacyjny i produkują chociażby turbosprężarki do samochodów, no to jest gigantyczny skok i dobrze, że się pojawiają tacy przedsiębiorcy. I teraz tak, mówiliśmy o tym, pewnie wszyscy no tak myśleli, że kiedy tereny były uzbrajane, kiedy w końcu będzie dobrze skomunikowana strefa w Kisielinie, to ci inwestorzy będą się pojawiać, no to jest atut, tak? Tak podobnie jak lotnisko. Oni się pojawili. Za moment no, będzie oddana druga nitka S3, to też jest absolutnie rzecz bardzo istotna dla tych przedsiębiorców. Oni oczywiście biorą tu taki wariant pod uwagę. Natomiast są tacy, jak pan na przykład, którzy twierdzą, że trzeba byłoby już myśleć o tym, żeby no, robić drogi dodatkowe, zapasowe, żeby poszerzyć ten dojazd do strefy aktywności gospodarczej, bo za moment może tam się zrobić bardzo ciasno, tak? Kiedy te wszystkie zakłady będą funkcjonować no, w 100%. Tak?
Cofając się wstecz, o jakieś 20 lat wstecz, to mamy sukcesy niewątpliwie w rozwoju gospodarczym Zielonej Góry. Natomiast mamy też błędy, które popełnialiśmy i te błędy to polegały na pewnych zaniechaniach czy na takiej satysfakcji osiągania pewnych cząstkowych sukcesów i braku przewidywania, że na przykład strefa aktywności gospodarczej wyczerpie swoje możliwości, ta strefa przy trasie północnej, to było...
No to by na tam się też pojawiają kolejni inwestorzy,
tak,
też kolejne wydawane są zezwolenia.
Tam no, niektóre tereny są z kolei kupione pod inwestorów, także one są zajęte, tam pewnie za jakiś czas powstaną inwestycje, które będą jakby polegały na rozbudowie istniejących firm, ale ta strefa no w większości wyczerpała już kilka lat temu swoje możliwości i no mieliśmy taki moment, kiedy Nowy Kisielin jeszcze nie był gotowy, a strefa przy trasie północnej no już w większości była zajęta, że tak niekoniecznie jeszcze zabudowana,
ale zajęta.
Ale wykupiona tak i zajęta, więc fakt w końcu przygotowania tego Nowego Kisielina i również aktywności Kostrzyńsko-Słubickiej, specjalnej strefy ekonomicznej, bo tu mamy pewien przełom, tak, jest duże zaangażowanie strefy w
no działają dynamicznie, bezwzględnie, no, co do tego nie ma wątpliwości.
Fakt istniejącej pewnej koniunktury powoduje, że strefa w Nowym Kisielinie, jak się prognozuje, za rok będzie zajęta, będzie wykorzystana, tak, tereny będą wykupione,
no niemalże w 100%.
Zabudowane w dużej mierze. I no dobrze, że Rada Miasta chyba na ostatniej sesji podjęła decyzję o przygotowaniu od lat już zresztą planowanej nowej strefy aktywności
kolejnych terenów inwestycyjnych
przy Węźle Północnym, ale to jest strefa 70-hektarowa, doskonale położona przy Węźle Północnym, ale tutaj no, należy wykazać pewną pewną taką odwagę nawet i tę strefę rozszerzać wzdłuż drogi S3, tak żeby nie okazało się, że te 75 hektarów przy założeniu, że tam częściowo mają wejść jakieś usługi przy drogach ekspresowych typu bazy logistyczne, może jakiś hipermarket, stacje benzynowe,
salony samochodowe,
gastronomia i tak dalej, salony samochodowe, więc potrzeba nam bardziej odważnych decyzji, jeśli chodzi o rozwój tych terenów. One są daleko położone od zabudowy mieszkalnej nie można sobie pozwolić na powielenie tych błędów, że
to jest absolutnie jasne, tylko wie pan, czasami to są
długie lata, kiedy inwestorzy do Zielonej Góry nie przyjeżdżali, bo nie byliśmy przygotowani.
To czasami są to bardzo kontrowersyjne decyzje z tego względu, że mogą być wyjątkowo niepopularne, bo ktoś mówi, za moment wytniecie tam las, to wie pan, że to jest często taki klucz do rozmów przeciwników jakichkolwiek inwestycji, że oto kolejne drzewa pójdą pod topór, będzie przygotowywana jakaś strefa, a nie wiadomo, czy ktoś tam w ogóle przyjdzie, bo tak najczęściej mówią przeciwnicy, nie wiadomo, czy w ogóle ktoś tam się pojawi, kto będzie chciał zainwestować. No i to jakby no, z pragmatyką i myśleniem takim dalekosiężnym no, ma niewiele wspólnego, a ciężko się, wie pan, dyskutuje z takimi argumentami u niektórych.
Tak, osób. Ale dobrze, że to rozszerzenie nawet 75-hektarowe tej strefy przy Węźle Północnym, gdzie na przykład uprawianie jakiejś rekreacji jest nieracjonalne, tam przecież jednak mimo wszystko jest huk samochodów,
no
przy
ruch
tej
potężny.
Ruch, spaliny i tak dalej. To nie jest dobre miejsce na wypoczynek jakiś rodzinny, tam kilkadziesiąt czy kilkaset metrów od takiej trasy.
Ja myślę, że nawet nikomu by to do głowy nie przyszło.
Ale jak mówimy o skomunikowaniu, to też jest kwestia tej drogi wojewódzkiej, która prowadzi, nowo budowanej drogi wojewódzkiej, która prowadzi przez park w Nowym Kisielinie, przez strefę w Nowym Kisielinie. No już za 3-4 lata tam ta droga będzie drogą prowadzącą do mostu w Milsku.
Strategiczną drogą.
Więc ruch tam się
na pewno zwiększy.
Zwiększy nawet. Trudno oszacować o ile, tak? Ale z drugiej strony widzimy chociażby w prasie zdjęcia, ja to widzę oczywiście w rzeczywistości, ale że potężne hale są budowane w parku naukowo-technologicznym, hale pod wynajem, tak? Nawet dokładnie jeszcze nie wiemy, kto tam będzie wynajmował, ale skoro są budowane, to można z dużą dozą pewności stwierdzić, że już są najemcy dokładnie przez tego inwestora jakby wyłonieni. I teraz tak, no, w tak ogromnych halach tam albo będzie produkcja, albo będą jakieś powierzchnie związane z obsługą logistyczną, jakieś towary będą, czy materiały do produkcji wywożone. Oczywiście najczęściej to się odbywa tirami, więc ta
no i to potęguje ruch
7-metrowej szerokości droga, która jednocześnie będzie przynosić ruch na wschód Polski przez most w Milsku, jest moim zdaniem będzie niewystarczająca i to już jest ten moment, żeby poważnie się zastanowić, dlatego że te firmy, które będą zatrudniać tam nie tylko setki, ale no można...
No łącznie tysiące osób można było
powiedzieć. Tysiące osób. No one powodują, że do kasy województwa, jak i miasta Zielona Góra poprzez różne podatki, między innymi podatki od wynagrodzeń.
Ale będą wpływać konkretne kwoty pieniędzy.
Będą wpływać konkretne pieniądze i to jest uzasadnienie, że jeżeli na jakimś obszarze są duże przychody podatkowe, no to należy dbać o taki obszar i żeby nie okazało się tak, że te tiry tam się zaczną korkować na tej jednojezdniowej trasie. I to jest taki moment, bo wiadomo, że nawet od decyzji, że jakąś drogę chce się wybudować poprzez proces projektowania i potem budowy...
Weźmy chociażby obwodnicę południową, o której wiemy, prawda, że będzie za ileś lat.
Mija 7 lat, to jest taki okres minimum, tak. więc obawiam się, że za 7 lat będziemy, jeżeli nie podejmiemy teraz takiej decyzji, to będzie
to... Może być za późno.
Za późno.
A propos dużych hal, oczywiście te tak imponujące nie będą, bo zaraz powiem panu o pewnej hali, o której mówił mi pan Stanisław Iwan, gdzie byli służbowo z pracownikami strefy w najnowszej hali Amiki, która jest wybudowana. Wydaje mi się, że ona jest poza kostrzyńską strefą, ale zwiedzali inwestycje. Dlaczego ją zwiedzali? Hala poza kubaturą dziesiątek tysięcy metrów ma 47 metrów wysokości. Wyjątkowo imponujący budynek, żeby powiedzieć obrazowo, półtora wieżowca, tak? Jest to hala magazynowa, którą będzie miała firma, ma wybudowaną, będzie na różne potrzeby. To też pokazuje o tym, jak czasami potężne są tego typu obiekty, jak one są wielkie, no i można sobie z automatu wyobrazić 47 metrów wysokości, ileś tam tysięcy metrów kwadratowych, ile tam tego sprzętu jest, a ktoś to musi przywieźć, no właśnie, i pewnie wywozić od czasu do czasu.
Wysoko, żeby na
ciekawostką jest, że to zaprojektował zielonogórski architekt. No tak, akurat się składa, że
to jest
ciekawa
informacja, to znaczy, że jest to ktoś, kto specjalizuje się w takiej tematyce, jest to osoba na pewno, z którą warto się konsultować o tych halach, bo to, co ta największa hala, która teraz powstaje, no nie jest tajemnicą, że to inwestorem jest firma pana Toni, to jest taka hala produkcyjna i logistyczno-magazynowa. A właściwie to jest zespół.
No zespół.
One są w jednym budynku, ale tam na przykład są między nimi budowane, widzę, ściany oddzielające, więc prawdopodobnie będą różni użytkownicy. To jest właśnie budowanie na zasadzie takiego mechanizmu ekonomicznego, budowy, zajmowania się budową, tą sferą budowlaną w przygotowaniu inwestycji przez dewelopera, który buduje infrastrukturę w postaci hali i przez to taki inwestor ma ogromne ułatwienie w pozyskaniu najemcy, mhm, tak? Bo są firmy działające w branży logistycznej i przemysłowej, które nie chcą się zajmować albo uważają, że lepszym rozwiązaniem jest powierzenie, skorzystanie z oferty takiego dewelopera.
Czyichś usług.
I to nie jest nic innego jak to, o czym ja w różnych mediach od wielu lat i w prasie również myślę, że w państwa rozgłośni radiowej o tym mówiłem, że trzeba iść w tym kierunku, a jakby wiedzę o tym miałem wtedy, kiedy będąc członkiem Rady Nadzorczej Lumelu, przeprowadzaliśmy proces budowy hali produkcyjnej Lumelu i wtedy bardzo poważnie rozważaliśmy taką opcję.
A takich opcji pojawia się coraz więcej i coraz więcej osób z tego korzysta. Nie szukajmy daleko. Firma E-Obuwie szykuje się do wybudowania kolejnej dużej hali, która też nie będzie zbudowana z przeznaczeniem na to, że tylko będzie tam firma E-Obuwie, czy jej jakaś spółka córka E-Szułę, czy jakakolwiek inna, ale też myślą o tym, że część będzie po prostu zarabiała na siebie w ten sposób, że ktoś ją będzie podnajmował.
No i to jest, to tak wygląda, że myślę, że ktoś to... Znaczy, starając się uzasadnić potrzebę takiego inwestora, który stworzy jakby maksymalną infrastrukturę, myślę, że tutaj akurat to się sprawdziło i ten model jest między innymi realizowany właśnie w Zielonej Górze, tak? I podobnie z tą drogą, bo teraz ktoś pomyśli, no jak to, już dopiero co wybudowana droga.
A już myślałem o nowej.
Tak, tak? Ale myślę, że warto się wsłuchiwać czasem w to, co na przykład ktoś mówi w oparciu o pewne analizy sytuacji, która jest w innych
miastach,
nawet w innych krajach, tak? I po prostu za jakiś czas okazuje się, że właśnie to jest najlepsza droga, tak?
Tylko tutaj
najlepsza
nie.
droga działania i a mówimy też o drodze, która powinna mieć już lepsze parametry.
Tylko, że tutaj myślę, że miasto miałoby bardzo duży problem, żeby poradzić sobie samo. Tu trzeba będzie myśleć
to
o tym.
To jest droga wojewódzka.
Tak, więc, jak pozyskiwać pieniądze więc, też tylko zewnętrzne, to jest tak, czy z budżetu państwa. Tak?
No, dwóch panów, tak? Pan Kubicki i pan Urbaniak, tak? Startowali do sejmiku. Oddali jakby walkowerem, można powiedzieć, swoje miejsca w sejmiku, tak? Jakby nawet, powiem więcej, z góry założyli, że w ogóle w tym sejmiku nie będą zasiadać.
Nie możemy
tak?
przesądzać, tak? W 100%, ale można domniemywać, że tak się
wygrali
dzieje.
Wybory, ściągnęli, znaczy zebrali ogromną ilość głosów, tak? I teraz słyszę, że jakieś są problemy, że miasto Zielona Góra ma jakieś problemy. No przecież gdyby radni z Zielonej Góry zasiadali w większej liczbie w sejmiku, to pewne sprawy by były o wiele łatwiejsze i prostsze do przeprowadzenia w sejmiku wojewódzkim, który ma przecież wpływ na wybór zarządu województwa.
No tak naprawdę wybory do sejmiku są tuż, niewiele czasu zostało. Wie pan, że sejmik może być zupełnie inny niż jest w tej chwili.
Że no, osoby o wypromowanych nazwiskach sobie startują i potem rezygnują. No i potem mamy skargi, że województwo na coś się nie chce zgodzić, że coś jest utrudnione i oby nie było problemów z inwestycją w tę drogę wojewódzką, bo gdyby osoby o tak silnej pozycji politycznej zasiadały w sejmiku, to myślę, że takie decyzje
zapadałyby
szybko.
Pożyjemy, zobaczymy. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał sejmik po następnych wyborach, generalnie jak będzie wyglądała rzeczywistość w naszym województwie, a droga jest melodią przyszłości, aczkolwiek rzeczą, o której na pewno trzeba myśleć. Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, doradca wojewody. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.